wieloletni przyjaciel drogi i drogowców. Miałem jeszcze mówić dalej, ale Janek Druszcz, zapraszam Ciebie. Nie będę koloryzował, bo Janek jest tak jak Salomon, że nawet jak się dużo o nim mówi, to i tak lepiej się prezentuje bezpośrednio.
Marek poprosił mnie, żebym dzisiaj się tu zjawił i bardzo chętnie to zrobiłem, jak zwykle. No bo droga to droga, wiadomo, to jest fajna społeczność. Chciałbym dzisiaj podzielić się takim słowem na temat wpływu, na temat przenikania do struktur tego świata, do tego świata, ponieważ słyszałem, że Marek już dosyć długo głosi na temat tego, że Kościoła nie ma, że jest Królestwo Boże, żeby wyjść z Kościoła i wejść do Królestwa. Różnica jest zasadnicza, dlatego że Królestwo to jest miejsce, w którym panuje Bóg. To jest miejsce, które jest wolne od grzechu. To jest miejsce, w którym doświadczamy błogosławieństwa. A Kościół ma różne drogi. Czasami jest Kościołowi po drodze z Królestwem, a czasami nie. Kościół ma różne koncepcje. Natomiast zasadniczą koncepcją jest to, jak Bóg widzi Ciebie, do czego Cię powołał i do czego Cię przeznaczył. I myślę sobie, że dobrze jest być w Królestwie, dobrze jest znać Króla, dobrze jest być blisko Niego i pełnić Jego wolę. Kiedyś jak byłem mały, pamiętam, że moja mama bardzo często, jak przychodzili goście, robiła sobie taką esencję w czajniczku. Sypała tam jakieś fusy, nie wiem co tam, jakąś herbatę, zalewała to wrzątkiem i powstawała z tego taka silna esencja, że ja próbowałem oczywiście napić się tej esencji, to było bardzo niedobre. Nawet herbata mojej mamy była bardzo niedobra, bo była za mocna. Ale dopiero z tej esencji można było sobie zrobić słabszą albo mocniejszą herbatkę. I to była ta moc, która drzemała w listkach. No, są różne listki, one mają różne moce, mają różne przeznaczenie. Ale myślę sobie, że i są tak różnie używane. Objawienie Jana mówi, że my jesteśmy liściami. Jesteśmy liściami drzewa, które rośnie nad strumieniem, którego źródła wypływają spod tronu Bożego. I Słowo Boże mówi, że jesteś tym liściem, które leczy narody. Jesteś osobą, która ma moc przynoszenia uzdrowienia. Jesteś osobą, która ma moc przynoszenia zmiany. Jest w tobie esencja i jesteś przeznaczony do tego, żeby tą esencję uwolnić. Żeby ona wpływała na rzeczywistość wokół ciebie. I to jest Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest coś, co zostało w tobie umieszczone przez przebywanie z Bogiem i co ma być uwolnione tam, gdzie nie ma Bożej obecności. To jest coś organicznego, co wydobywa się z twojego życia. Jezus w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale mówi coś takiego. Do czego porównam Królestwo Boże? Podobne jest do kwasu, który niewiasta wzięła, rozczyniła w 3 miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. A więc widzimy, że jest kwas, substancja, która umieszczona w środowisku zmienia jego smak, zmienia jego konsystencję, zmienia jego naturę. Jak zmienia? Zmienia na swój obraz i na swoje podobieństwo. Następuje pomnożenie. następuje zmiana charakteru substancji. Trzy miary mąki zmieniły się i nabrały charakteru, który nadała jej jedna miara kwasu. I wiecie, wszystko zaczyna się od spotkania z Bogiem. I wszystko zaczęło się od jednej osoby. Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od Abrahama. Kiedy czytamy sobie pismo, to czytamy tą obietnicę. Ja śmiem podejrzewać, że Marek w kółko czyta to samo, albo to samo, o czym ja mówię, dlatego że dużo rozmawiamy teraz przez Vibera. I tam mamy dużą wymianę myśli. Podejrzewam, że podobne rzeczy będą nas dotykać. Bóg spotkał jedną osobę. Jest nią Abraham. I powiedział do niego: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię będę przeklinał. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I dalej pada obietnica, że potomstwo Abrahama będzie liczne jak piasek, jak gwiazdy na niebie. I później czytamy, że Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy inni patriarchowie kiedy doświadczali spotkania z Bogiem, słyszeli tą samą obietnicę, że ich potomstwo będzie rozmnożone na całą ziemię. A więc mamy człowieka, który znał Boga. Mamy człowieka, który znał Boga i wyszedł poza granice swojego bezpieczeństwa. Jaka jest różnica między Abrahamem i tobą? Znasz Boga. Znasz swoje przeznaczenie. Masz nadany kierunek. Wiecie, Boże obietnice, wszystkie Boże obietnice mówią o pomnożeniu. I istnieje coś takiego jak Boża wierność obietnicy, którą dał. To jest Boża wierność obietnicy, którą dał temu jednemu człowiekowi. I ta jedna obietnica powoduje, że dzisiaj o tej konkretnej godzinie ty znajdujesz się w tym konkretnym miejscu. Siedzisz, słuchasz i podejmujesz decyzję dla swojego życia. Jest to rezultat Bożej obietnicy danej Abrahamowi. To jest dla mnie niesamowite. To jest coś ponadnaturalnego, że ja jestem rezultatem obietnicy, którą Bóg dał tysiące lat jednej osobie. To znaczy, że pisma w proroczy sposób mówią o tobie konkretnie i o twoim powołaniu. Te pisma mówią o tobie i one mówią do ciebie. One mówią jedną rzecz. Znaj Boga mocy. Znaj Boga mocy. Zbliż się do Niego, a On zbliży się do ciebie. Wychodź w Jego imieniu. On jest wierny. On zawsze stanie za tymi, którzy wychodzą w Jego imieniu. I On jest zawsze blisko tych, którzy Go szukają. On jest zawsze tam, gdzie ty. On zawsze ma ten sam zamiar stanąć w swoim autorytecie i w swojej mocy, kiedy wychodzisz w Jego imieniu. Naprawdę w każdych okolicznościach Bóg pragnie się zamanifestować przez twoje życie. To znaczy, że chce, żebyś był błogosławiony. To znaczy, że chce, żebyś był napełniony. To znaczy, że jest w tobie potencjał zmiany, jaką możesz zanieść do tego świata. I tak naprawdę przenikanie struktur tego świata to jest po prostu pełnienie woli Bożej. I nie ma innego klucza i innych rozwiązań niż to, że Bóg użyje ciebie. Nie ma jakby alternatywy, nie ma innej możliwości, dlatego że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Zakwasza wszystko. Zmienia jego naturę. Z jałowej mąki powstaje coś, co staje się chlebem. Coś niesmacznego nabiera smaku. Coś bez charakteru nabiera charakteru. Dzięki czemu? Dzięki namaszczeniu, które spoczywa na tobie. Słowo Boże mówi do ciebie i Słowo Boże mówi o tobie. Znaj Boga mocy. Wiecie, Biblia mówi dużo. Mówi o tym, że miasto na górze nie może się schować. Dlaczego? Bo jest widoczne z daleka. Mówi o tym, że jesteśmy solą ziemi. Sól zmienia smak, nadaje charakter. Powoduje, że coś nie ulega zepsuciu. Dalej czytamy sobie, że nie wolno stawiać lampy czy światła pod korcem. Wiem, że Marek o tym mówił, bo rozmawialiśmy o tym cały czas na Viberze. Czyli krótko mówiąc, wiecie, światło nie jest po to, żeby je chować. I wiemy, że Kościół, taki jaki jest, bardzo często jest korcem, jest przykryciem dla światła, które Bóg chce przynieść do życia innym. Zbieramy się w jednym miejscu, śpiewamy, uwielbiamy Boga, modlimy się, błogosławimy się nawzajem, karmimy się słowem. Ale to cały czas jest korzec. To cały czas jest zamknięte i oddzielone miejsce, które nie ma wpływu na rzeczywistość. Bo rzeczywistość to jest Królestwo Boże, które ty nosisz ze sobą poza tym miejscem. Jezus nie jest zainteresowany przebywaniem w zamknięciu. Dlatego, że on mówi, że większą radość sprawia mu szukanie jednej zgubionej owcy, niż przebywanie wśród 99, które się świetnie bawią. To znaczy, że Jezus nie jest zainteresowany przebywaniem w kościele. Jezus jest zainteresowany przebywaniem poza kościołem. Czyli tam, gdzie ty przebywasz. Tam, gdzie ty przebywasz, jest Królestwo Boże. I tam jest miejsce na uwolnienie smaku i charakteru, jaki niesie świętość. Jakie niesie święte życie, namaszczone i pomazane przez Boga. Bo wiemy wszyscy, że Jezus nie jest postacią nowotestamentową, tylko jest postacią, na którą Żydzi czekali tysiące, tysiące lat. A Nowy Testament mówi tylko o tym, to jest ten i wskazuje. To jest ten dziedzic obietnic Abrahama. Król, kapłan, prorok i wojownik. Mesjasz, pomazany Bogiem, namaszczony. Wiecie, światłość, czytamy, światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie przemoże. Czy jesteśmy na tym świecie po to, żeby świecić dla siebie nawzajem? Światłość świeci w ciemności. To znaczy, że Bóg posyła cię w ciemne miejsca. W ciemne miejsca, żeby zmieniła się rzeczywistość w ciemnych miejscach. Bóg posyła cię w nieoświetlone miejsca, żeby tam zajaśniała chwała Boża, która na tobie spoczywa, do której jesteś powołany. Duch Boży chce wylewać się naprawdę na ludzi poprzez esencję. Poprzez esencję, jaka spoczywa w tobie. Liściu, który uzdrawia narody. Liściu, który wyrasta ze świętego drzewa. liściu, który ma w sobie potencjał zmiany rzeczywistości. Pisma zwiastują przyjście pomazańca, to znaczy namaszczonego, to znaczy Mesjasza. Wiecie, Jezus wchodzi do świątyni i mówi, otwiera księgę i mówi, Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie Pan, żebym ogłaszał uzdrowienie dla chorych, żebym ogłaszał wolność dla jeńców, żebym ogłaszał rok łaski Pana. Zamyka księgę, siada i mówi, dziś wypełniło się to pismo w oczach waszych. Dziś wypełniło się to pismo w oczach waszych. Zamyka księgę i wszyscy są oburzeni. Jak to? Czyta proroka Izajasza i mówi, że to o nim jest mowa? Jak to jest możliwe? Duch Pański nade mną? Nie komentuje tego. Schodzi i wszyscy są oburzeni. Wiecie, to jest strażnicy prawa, strażnicy tradycji mają problem, bo oto przychodzi ktoś, kto mówi, wiem, że to ja jestem osobą, nad którą jest Duch Pański i dziś masz szansę się z tym skonfrontować. Ale słowo mówi też coś takiego. W miejsce Jezusa sprawujemy posłannictwo. To oznacza, że masz dokładnie takie samo prawo, dokładnie takie samo prawo stawać i powiedzieć Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie Pan. Mnie. Duch Pański jest nad tobą, dlatego namaścił ciebie Bóg, żebyś zanosił ludziom wiadomość o wolności. Żebyś zanosił im dobrą nowinę, żebyś przynosił im wolność od cierpienia, w jakim żyją. Ja powiem wam banalną historię. Pół roku temu chodzę do sklepiku takiej pani, która, wiecie, czy zima, czy jest minus 30, czy plus 30, ona siedzi w takiej blaszanej budce z okienkiem. Ja chodzę do niej po chleb, bo ma bardzo, bardzo, bardzo smaczny chlebek. I przez dłuższy czas widziałem, że inna kobieta sprzedaje, więc pytam, co się dzieje z właścicielką. I ta pani powiedziała, no niestety, ale umarł jej mąż i ona nie potrafi się pozbierać. I minął dłuższy czas i zobaczyłem tą panią z powrotem, tą właścicielkę. I bez jakiegoś tam owijania w bawełnę zapytałem, jak pani zniosła śmierć męża. I ona się rozpłakała, rozkleiła się zupełnie i powiedziała, że nie potrafi żyć w normalny sposób. Nie potrafi znieść cały czas, każda chwila jest dla niej chwilą cierpienia, bo cały czas myśli o swoim mężu. I ja poprosiłem, żeby przez to okienko wyciągnęła rękę i powiedziałem, że chcę się o nią pomodlić, że chcę ją błogosławić, żeby Bóg ukoił jej serce, żeby dał jej pokój. Żeby ją uzdrowił. I ona wyciągnęła tą rękę i ja ją złapałem gdzieś tam za dłoń, pomodliliśmy się. No i podziękowałem, że była taka otwarta i że jej się zachciało gadać przez to okienko przy takim mrozie. Pewnie i ta dłoń zmarzła jeszcze. I poszedłem. Teraz ze 3-4 dni temu byłem znów po chlebek i pytam, często się widzimy z tą panią, więc wymieniamy uśmiechy, uprzejmości, i zapytałem, czy trochę się uspokoiło jej serce po tej stracie. Ona powiedziała, że tak, że owszem, myśli cały czas o mężu, ale że ten moment, ta krótka modlitwa, to był dla niej przełom. To był ostatni dzień, kiedy była w najczarniejszej rozpaczy. I to było dla mnie naprawdę niesamowite, bo ona zaczęła opowiadać, że miała osobiste doświadczenie spotkania z Bogiem. Coś przyszło do mnie i jak Pan poszedł, to cały czas to coś było tutaj i nie potrafiłam już tak bardzo rozpaczać. I mówi, to był ten przełomowy moment. Później było już tylko lepiej. Mówi, całe życie razem z mężem byliśmy ludźmi, byliśmy komunistami, którzy w aktywny sposób zwalczali Boga. Głosiliśmy głosiliśmy prawdy, że nie ma Boga, na zebraniach wobec ludzi, wyśmiewaliśmy wierzących ludzi i mówi, i przez tą modlitwę ja zobaczyłam, że jest jakby inna rzeczywistość. I myślę sobie, okej, naprawdę chwała Bogu. To jest fajne. To jest fajne, że Bóg staje za bardzo prostymi decyzjami naszego życia. To naprawdę jest świadectwo tego, że Bóg jest zainteresowany, żeby stawać i przynosić odpowiedź, kiedy stajemy w Jego imieniu. Ja prowadzę też biznes. Sorry, już powiem jeszcze jedną historię taką. Mogę, zgodzicie się, prawda, do której... No, jeszcze mamy trochę czasu. Prowadzę biznes. Mam taką chłodnię składową. Kilka tysięcy palet tam się mieści. W minus 20 stopniach przetrzymuje żywność. Lody, jakieś tam mięsa, pizze, inne tego typu rzeczy. W związku z tym kupuję wózki składowe, takie wysokiego składu, to są specjalistyczne wózki, przyjeżdżają do mnie co chwilę faceci, żeby mi coś sprzedać. Ja z każdym trochę rozmawiam, ale dopiąłem kontrakt z facetem, mogę powiedzieć, z Toyoty. Mogę, bo to nie jest jakaś tam reklama, nie będziemy w żadnych mediach chyba. Przyjechał facet z Toyoty w każdym razie, pan Karol, znamy się z siłki, na którą kiedyś tam chodziłem. Dawno, to jest półtora roku temu już. I pan Karol przyszedł do mnie do biura z całą nogą sztywną i jak siadał, to po prostu, wiecie, miał problem, żeby się zgiąć. I mówi tak, no przywiozłem do pana umowę do podpisania i zaraz potem jadę do szpitala, w samochodzie mam torbę. Dlatego, że nie wiem, co się stało, ale mam potworny ból od kolana aż po łopatki. I nie mogę zginać nogą, nie mogę zginać nogi, nie mogę się ruszać. I prosto od pana jadę na badania do szpitala i prawdopodobnie już tam zostanę. Więc podpisaliśmy tą umowę i powiedziałem, dobra, panie Karolu, ja wiem, że tonący brzytwy się chwyta, to ja bym się chciał o pana pomodlić, jak pan się zgodzi. Zamknąłem drzwi. On mówi, tak, oczywiście, pewnie, jasne, że tonący brzytwy się chwyta. Ja to jestem człowiek niewierzący, praktyczny, ale jak moje dziecko chorowało, to taka znajoma powiedziała, żeby jajko rozbić i na talerzyku pod łóżko włożyć. To ja 10 rozbiłem. Nie wdawałem się w szczegóły, ale położyłem na niego ręce, pomodliłem się i powiedziałem, panie Karolu, jest pan uzdrowiony. Czy pan chce w to wierzyć, czy nie? Jak pan wyjdzie z tego biura, to pana ból minie. Ja tam powiedział, dzięki. I na drugi dzień dzwoni. Mówi, panie Janku, dzwonię do pana z Katowic. Bo wie pan, jestem normalnie w pracy. Jak wsiadłem w samochód, odpaliłem silnik, ból natychmiast przeszedł. I mówi, bez śladu, nie mam najmniejszego Najmniejszego śladu nie mam żadnego. Wiecie, generalnie dał mi tam gigantyczny upust na te wózki, co od niego kupiłem. W ogóle obniżył mi koszty serwisu i w ogóle dzwoni do mnie i jest taki wdzięczny facet. I no, zrobiłem świetny interes. No. Niemniej nie po to robiłem. Wiecie, to jest niesamowite. Naprawdę jest tak, że w miejsce Jezusa sprawujemy poselstwo. Ale Jezus był naprawdę bezkompromisowym facetem, który mówił coś takiego. Jeżeli nie dokonuję cudów, to mi nie wierzcie. Nie przyszedłem po to, żeby was przekonać swoim gadaniem. Ale przyszedłem zmienić wasze życie. Jeżeli nie doświadczycie mocy Boga, która wchodzi w wasze życie, która ingeruje w wasze życie, to nie musicie mi wierzyć. Tą samą Ewangelię daje nam. Te same słowa i te same prawa kładzie w nasze usta. To znaczy, że kiedy to powiemy, że kiedy staniemy w Jego imieniu, będą się działy te same i większe rzeczy. Wiecie, mówiąc to, zdaję sobie sprawę z absolutnego braku mocy Kościoła. Ale on wynika z tego, że my nie funkcjonujemy w Królestwie Bożym, tylko w Kościele. I musimy wyjść z Kościoła i przejść do Królestwa. I wygrani tym się różnią od przegranych, że wygrani, kiedy ponoszą porażkę, to walczą dalej, a przegrani rezygnują. Modliłem się, pamiętam, jak pierwszy raz się modliłem o uzdrowienie. Pożyczyłem od mojego kumpla garnitur, bo jeszcze wtedy nie miałem, nie było mnie stać. I byłem tak skupiony na tym garniturze, że w ogóle nie pamiętam tych ludzi, o których się modliłem. A trzeba było w tamtych czasach w garniturze jeszcze, tak. I dzisiaj byłem zdruzgotany, bo kolega, który obok usługiwał, po prostu miał uzdrowienie za uzdrowieniem. No ale miałem ładny garnitur, no ale to nic. Ale potem jakby przychodziły jakieś odzew, że bardzo dużo ludzi, o których się modliłem, było uzdrowionych w domach, gdzieś w drodze do domu, poza miejscem, o którym się modliliśmy. Naprawdę nie jestem w żaden szczególny sposób namaszczony. Nie jestem szczególnie uzdolniony. Nie mam szczególnych charyzmatów, darów ducha i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest w rękach Boga. A ja jestem po prostu Jasiu. I to jest po prostu miejsce mojego zwycięstwa. To jest miejsce mojego zwycięstwa, że wiem, że nie jestem nikim szczególnym, a to, co jest ważnego, dobrego i szczególnego, jest w Bogu. Wiecie, wyjdźcie z Kościoła i zacznijcie robić to, do czego Bóg was powołał. Dlatego, że Jezus nie oddalał się od ludzi. Jezus był zawsze blisko ludzi. Grzesznicy uwielbiali być z Jezusem. Był otoczony przez upadłych ludzi. Dlaczego ludzie, którzy żyją bez Boga, tak słabo, tak bardzo nie lubią być z nami? Nie lubią być w Kościele. Bo Kościół ich stygmatyzuje, ocenia, potępia i podkreśla swoją prawość. Tu nie trzeba podkreślać swojej świętości. Po prostu trzeba prowadzić święte życie, a nie o nim mówić. Kiedy prowadzisz święte życie, moc Boża przepływa przez ciebie. Nie wtedy, kiedy mówisz, jaki jesteś wspaniały, ale wtedy, kiedy po prostu spotykasz się z Bogiem, kiedy doświadczasz czegoś osobistego, intymnego. Rzeczy zaczynają się zmieniać. Wiecie, grzesznicy nie namawiali Jezusa, żeby żył według standardów, jakie oni reprezentują. Żyli w grzechu, a Jezus czuł się z nimi dobrze. Czuł się z nimi na miejscu. Dlatego powiedział, że na końcu celnicy i prostytutki wyprzedzą gorliwych strażników prawa. W Królestwie Bożym ci upadli wyprzedzą gorliwych strażników prawa. Dlatego nie możemy pozwolić sobie na to, żeby stać się gorliwymi strażnikami prawa. Bo Jezus uwodził ludzi miłością. Prawdziwą. On ich kochał. On nie mówił, że ich kocha. On ich kochał. I oni to wiedzieli. Dlatego dobrze się z Nim czuli. I On okazywał im miłość. Więc Królestwo Boże naprawdę, naprawdę jest jak odrobina kwasu zamieszczona w trzech miarach mąki. Ono po prostu zmienia charakter. Ono wypływa z ciebie. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, ale mamy coś niezwykłego. Mamy potencjał zmiany rzeczywistości duchowej. Nosimy go w sobie. I Bóg naprawdę chce, żebyśmy wychodzili poza Kościół, poza granice bezpieczeństwa, żebyśmy mogli doświadczać pomnożenia. I nie chodzi wcale o zwiększenie liczby członków zboru, ale chodzi o to, że Bóg będzie realnie zmieniał życie, jakość życia ludzi, którzy spotkają się z Tobą. Daniel, ten Daniel, właśnie możemy przejść do księgi Daniela, kiedy trafił na dwór Nabuchodonozora, miał szacunkowo około 15 lat. W tamtych czasach była taki zwyczaj, taka tradycja całkiem sprytna, że kiedy król podbijał jakiś naród, zabierał najlepszą część domów izraelskich, akurat w tym momencie chodziło o Izrael, zabierał najlepszą część domu Izraela i wychowywał ich według modły swojego wzoru. Miało to takie znaczenie, że oni zaczęli być wychowywani według jakichś kanonów i wzorców, które przyjmowali. I najlepsze domy przyjmowały je razem z nimi. Ale druga strona medalu jest też taka, że gdyby naród się zbuntował, to ci ludzie z najlepszych domów mieliby pewność, że ich dzieci pójdą pod nóż. Więc byli z jednej strony pod szczególną opieką, a z drugiej strony byli zakładnikami króla. Znawcy tematu mówią też, że jeżeli ktoś przychodził na dwór do króla i był blisko króla, zostawał wykastrowany. Więc jest też bardzo prawdopodobne, że Daniel był wykastrowanym człowiekiem w niewoli u króla i miał być przez 3 lata, zanim stanie przed królem, miał być wychowywany, uczony etykiety i miał jeść to, co jadł król, miał żyć według standardów królewskich. I Daniel powiedział coś takiego, że nie chce, razem z innymi dziećmi Izraela, nie chce być pojony winem, nie chce jeść resztek ze stołu króla, tylko chce pić wodę i jeść warzywa. Wtedy nadzorca powiedział, no tak, ale będziecie wyglądali gorzej niż pozostali. On mówi, dobrze, daj mi 10 dni próby. Jeżeli przez 10 dni w jakiś sposób zmarniejemy, zobaczysz uszczerbek na naszym zdrowiu czy wyglądzie, to przejdziemy do diety królewskiej. A jeżeli nie, pozwól nam żyć według zasad, według których żyjemy. I nadzorca zgodził się. I okazało się, że po 10 dniach wyglądali lepiej niż pozostali młodzieńcy z innych narodów. Więc Daniel w konkretnej, bardzo opresyjnej sytuacji żył według standardów, które wierzył. Żył w zgodzie ze swoim sumieniem, z zasadami, którym hołdował. I król Nebukadnezar, kiedy miał z nimi kontakt, kiedy spotkał ich, zaczął ich cenić 10-krotnie bardziej niż wszystkich innych ludzi, tych młodzieńców na swoim dworze. Ale Daniel był człowiekiem Królestwa Bożego. Daniel był obdarowany przez Boga, nie ignorował tego, miał świadomość swojego obdarowania i nigdy nie skarżył się na los, który go spotkał. Myślę sobie, że bardzo wiele osób, kiedy byłoby zabranych z rodzinnego domu, kiedy nie mogliby rozmawiać w swoim ojczystym języku, kiedy musieliby spotkać się z tyranem, bo trzeba powiedzieć, że Nebukadnezar był człowiekiem Bogiem. Jego wola nie podlegała żadnym dyskusjom, nie mogła być w żaden sposób podważona. Jego słowo było natychmiast wypełniane. To był człowiek Bóg. Miał wszystko w swoim ręku. Miał pełnię mocy i pełnię autorytetu i nikt nie był mu się w stanie przeciwstawić. Dodatkowo był królem jednego z najbardziej inspirowanych demonicznie królestw. I Daniel z całą swoją ekipą był zaliczony w podczet magów, astrologów, czarowników. Bo dla niego, to, dla króla nie było to żadnej różnicy. Nie stanowiło to żadnej różnicy. I wiecie, fenomen Daniela jest taki, że Daniel był wierny Bogu i wierny królowi. Miał wobec człowieka, który był najwyższym uosobieniem zepsucia i grzechu, władzy i potęgi diabła, miał postawę błogosławieństwa, a jednocześnie był wierny Bogu. To jest niesamowite. To jest dla mnie, to jest bardzo mocna zachęta do tego, żeby nie skarżyć się i nie obwiniać Boga o okoliczności, jakie nas spotykają. Bo w każdych okolicznościach możemy reprezentować Boży autorytet. Wiecie, Nebukadnezar miał sen i wezwał wróżbitów i powiedział, no chłopaki, miałem sen, wyłóżcie mi go. No i wtedy chłopaki powiedzieli, ale szefie, to powiedz nam ten sen, to my ci go wyłożymy. A on mówi, nie, nie, nie. Wy mi opowiedzcie mój sen i mi go wyłóżcie. A jeżeli nie, zginiecie. Wszyscy zostaniecie zaszlachtowani. I oni mówili, ale to jest bez sensu. Powiedz nam sen ci... On mówi, nie. Ja mówię, wysłuchacie. Rzeczywiście nikt nie potrafił ani rozeznać tego snu, ani go wyłożyć. I zapadła klamka, wszyscy mieli zostać zamordowani w majestacie prawa i w ogóle bez żadnej dyskusji. I wtedy Daniel usłyszał o tej całej sytuacji, ponieważ nie było go w momencie, kiedy król zarządził wykładnię i wydał polecenie zamordowania. I stanął przed Bogiem i Bóg objawił mu ten sen. Że ja może znajdę tego Daniela, bo może mi się przydać. Jest, okej. I powiedział coś takiego. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. I dalej modlił się jeszcze bardzo długo, bardzo fajną modlitwą dziękczynną, wskazując na Boga jako na jego źródło. Na źródło mocy, na źródło wiedzy, na źródło mądrości. I kiedy ten Daniel staje przed Nebukadnezarem, mówi: mam sen i mam wykładnię. I powiedział takie słowa, które chciałbym, żebyśmy widzieli, możemy powiedzieć za nim. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Daniel mówi: nie jestem nikim szczególnym. Nie mam szczególnej mądrości. Nie mam nic więcej niż wszyscy ludzie dookoła. Jeżeli jest mi objawiona jakakolwiek tajemnica, to dzięki mojemu Bogu. Dzięki temu, że stoi za mną. Czy ktoś oglądał film pod tytułem 300? Okej, parę osób widziało. Ja niestety nie widziałem, bo jakoś tak... Nie wierzę, żeby na wojnę chodzili faceci w majtkach i w derkach. Jakoś tak. Ja wiem, że to była ekranizacja komiksu i on musiał tak wyglądać, jak wyglądał, ale... Ale widziałem fragment, w którym był pokazany Xerxes, czyli ten, który napierał na Spartę. I to był naprawdę człowiek Bóg. To był naprawdę człowiek Bóg, któremu nikt nie mógł się przeciwstawić. I myślę sobie, że Nebukadnezar był taką samą postacią, tylko że do kwadratu. I mimo wszystko, w tych okolicznościach, w jakich znajdował się Daniel, doświadczył bólu, doświadczył krzywdy, doświadczył prześladowań, cały czas reprezentował Boży autorytet, reprezentował Boży charakter, funkcjonował w Bożym namaszczeniu i był odpowiedzią nie dla tyrana, nie dla despoty, ale był odpowiedzią dla człowieka, jakim był Nebukadnezar. Był po prostu odpowiedzią dla człowieka. W swoim środowisku jesteś odpowiedzią dla człowieka. Masz ten sam potencjał, masz tą samą moc, jest takie samo przeznaczenie. Paweł pyta, co nas odłączy od miłości Bożej? Co takiego może odłączyć cię od tego, że Bóg będzie stał za tobą? Czy może zdarzyć się, czy jest coś, co oddziela cię od źródła, jakim jest Boża miłość do ciebie? Czy jest jakaś rzecz, która uniemożliwia ci powiedzenie: mój Bóg daje odpowiedź. Mój Bóg jest zaopatrzeniem. Nie dlatego, że jestem mądrzejszy i wiem lepiej, ale dlatego, że mam dobrego Boga. Wiecie, człowiek Królestwa Bożego świeci w ciemności. Jubilerzy w Beneluksie mają na swoim blacie taką czarną poduszeczkę aksamitną, To jest taka bardzo głęboka, absolutna czerń. I kiedy i on, ta poduszeczka służy do tego, żeby być tłem dla diamentu czy dla kamienia, który mają oceniać. Dlatego, że wszystkie cechy kamienia, wszystkie cechy diamentu są najlepiej widoczne, kiedy znajduje się na czarnym tle. Dlatego, że znajduje się w kontraście wobec światła, jakie w nim się znajduje. To światło, które w nim jest, pokazuje wszystkie jego wady, wszystkie zalety, pokazuje szlify, pokazuje jego charakter. Ale tak naprawdę najlepiej charakter diamentu jest widziany na czarnym tle, w ciemności. I myślę sobie, że wszyscy czasami znajdujemy się w ciemnych okolicznościach. W okolicznościach, w których nie mamy siły, nie chce nam się mówić o naszym Bogu. Dlatego, że jest zbyt wiele przeciwieństw, zbyt wiele trudności, żeby zajmować się jeszcze tym. Ale właśnie w tych okolicznościach, w tych najciemniejszych okolicznościach, najbardziej potrzebne jest światło. Spotykasz ludzi, którzy nie mają siły żyć. Ty jesteś liściem, który leczy narody. Wiecie, postawa Daniela doprowadziła do czegoś, co jest chyba najbardziej spektakularnym nawróceniem w dziejach świata. Ten człowiek Bóg przez konsekwentną i błogosławiącą postawę Daniela mówi na kartach Biblii w pierwszej osobie. Ja, Nebukadnezar, błogosławiłem Najwyższego, a Żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. Teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie Jego dzieła są prawdą i Jego ścieżki są sprawiedliwością. Ty jesteś człowiekiem Królestwa Bożego. Ty jesteś człowiekiem, który sprawuje poselstwo w miejsce Jezusa. Niczego ci nie brakuje. Czy chcesz, czy nie, dajesz całe życie. Dajesz to, kim jesteś. Ludzie to widzą. Ludzie widzą tą różnicę. I myślę sobie, że chcą ją poznać. Dlatego, że chcą poznać kochającego Boga. Kiedy czytamy sobie w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich o tym, jak Jan i Piotr szli do świątyni, słyszymy tam taką historię. Niosą człowieka chromego, chorego od urodzenia, który woła do nich o jałmużnę, woła do nich o pieniądze. I Piotr mówi: nie mam złota i srebra, ale to, co mam, daję ci. Wstań i chodź w imieniu Jezusa. I tak naprawdę królestwo to jest dawanie tego, co masz. Poszerzanie granic królestwa to jest dawanie tego, co masz. W prosty sposób. Tamten człowiek został uzdrowiony dlatego, że Piotr powiedział: daję ci to, co mam. Nie mam tego, czego oczekujesz, ale mam coś innego. Bądź uzdrowiony. I wiecie, my bardzo często zasłaniamy się wolą Boga. Było wolą, nie było wolą. Jak Jezus pozwoli i tak dalej. Używamy takich słów, kluczy, które zapewniają nam bezpieczeństwo. Ale przecież tak naprawdę to nie chodzi o nasze bezpieczeństwo. bo Bóg objawia się w miejscu, w którym wychodzimy z bezpiecznego miejsca. Kiedy Jezus płynął łodzią i rozszalała się burza, Jezus spał. I wtedy uczniowie obudzili Go i prosili, żeby uciszył falę. I co, jak reaguje Jezus? Jezus to, co robi, to gani ich małowierność. Co to jest małowierność? Jezus gani ich małą wiarę. To o co chodzi? Jezus ma pretensje, że go obudzili. Jezus mówi, że są ludźmi małej wiary. Czy możliwe jest, że Jezus oczekiwał, żeby oni sami rozkazali falom? Czy to jest możliwe w tych okolicznościach? Bo jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to doszedłem do wniosku, że Jezus gani ich małą wiarę, dlatego że nie wykorzystali autorytetu, który był w ich rękach. Uczyli się, nabijali głowy, chodzili za mistrzem, ale w konkretnych okolicznościach nie wykorzystali sytuacji, żeby wyjść z wiarą. Tylko mówili: mistrzu, mistrzu, wstawaj! Wszystko, co było potrzebne, było z nimi. To, co masz, to ci daje. Dobrze byłoby, gdyby to stało się naszą dewizą. Tak powiedział Piotr. Złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to ci daję. Była taka rozmowa w ogóle, tak na marginesie, dwóch purpuratów bogatego kościoła. Po czytaniu tej księgi jeden drugiego szturchnął. Jest to zapisane, bo jeden z nich złożył takie świadectwo. On mówi: no co, teraz to nie możemy powiedzieć złota i srebra nie mam, co? A ten drugi mówi: no tak, ale też nie możemy powiedzieć wstań i chodź. Naprawdę. Naprawdę. Wszystko, co jest nam potrzebne, jest w Bogu. I możemy zakładać, że kiedy wychodzimy w Jego imieniu, to On potwierdzi ze względu na to, że jest wierny. I tak naprawdę to, co mówiłem dzisiaj, to cały czas jest wykład o wierności Boga. Bo Bóg był wierny Abrahamowi, dzięki czemu jesteśmy dzisiaj tutaj. I będzie wierny wszystkim swoim obietnicom, kiedy wyjdziemy, żeby Królestwo Boże się rozszerzyło. Nie wiem, jak z czasem. Okej.
Płynie.
Czas płynie. Tak jest. Jeżeli jest w twoim sercu taka decyzja, żeby wychodzić z bezpiecznego miejsca i stać się kwasem, który zmienia naturę mąki, to chciałem się o ciebie pomodlić. Jeżeli masz jakieś potrzeby, to też chciałbym się o ciebie pomodlić. Nie wiem, jak tutaj na tej scenie się modlicie, jeżeli ktoś chce wyjść pod sceną, to ja sobie pójdę pod scenę. Ale chciałbym cały czas zachęcać was do tego, żebyśmy mieli odwagę bez względu na okoliczności, w jakich się znajdujemy, wychodzić z takim przeświadczeniem, że Duch Pański jest nad nami, że Bóg nas namaścił do tego, żebyśmy uzdrawiali, do tego, żebyśmy uwalniali jeńców, do tego, żebyśmy wychodzili z błogosławieństwem, byli błogosławieństwem dla tego świata. I żebyśmy mieli odwagę stawać i powiedzieć: dzisiaj wypełniło się wszystko, czego szukacie, i w waszych oczach. Dzisiaj możecie to oglądać, dzisiaj możecie tego doświadczać. dlatego że Bóg jest wierny i nigdy nie cofa swojego słowa. Zawsze kończy to, co zaczyna. Więc wyjdź z kościoła i przejdź do królestwa. Amen.